Simon Wiesenthal był młodym Żydem pracującym w polskim biurze architektonicznym, kiedy hitlerowscy naziści najechali jego ojczyznę. Od 1941 roku aż do zakończenia wojny, czyli do 1945, więziony był w jednym z obozów koncentracyjnych. Ocalał, ale 89 jego bliskich nie. Po wojnie napisał książkę pod tytułem Słonecznik o odpowiedzialności i granicach przebaczenia. I w tej książce opisuje dręczące go wspomnienie. Pewnego dnia Wiesenthal wraz z kilkoma innymi więźniami otrzymali zadanie wyniesienia śmieci i niepotrzebnych rzeczy ze szpitala dla rannych żołnierzy niemieckich. Kiedy je wynosili, po drodze przechodzili przez cmentarz, na którym chowano zmarłych SS-manów. Przechodząc przez ten cmentarz, widział, że groby tych żołnierzy wyłożone były właśnie słonecznikami. W tamtej chwili pozazdrościł im tego, ponieważ miał świadomość, że prawdopodobnie on sam zostanie złożony w zbiorowym grobie pod stosem innych zwłok. Któregoś dnia przyszła do niego pielęgniarka, kiedy on właśnie porządkował jakieś odpady. Poprosiła go, by poszedł za nią i zaprowadziła go do jednej ze sal szpitalnych. W tej sali zobaczył mężczyznę leżącego na łóżku. Mężczyzna ten całą twarz miał owiniętą bandażem. Wycięte były tam tylko otwory na nos, usta, na usta i uszy. Mężczyzna zaczął mówić: nazywam się Karl. Dołączyłem do SS jako wolontariusz. Muszę powiedzieć ci coś strasznego, coś nieludzkiego. Coś, co stało się rok temu. Tak, to już rok od popełnienia tej zbrodni. Muszę z kimś o tym porozmawiać. Może to mi pomoże. Chwycił Simona za rękę, przytrzymał go mocno tak, żeby ten nie mógł uciec. Muszę ci powiedzieć o tym strasznym czynie, dlatego że jesteś Żydem. Karl powiedział o okrucieństwach i tak strasznych rzeczach, które ciężko jest powtórzyć. O nienawiści i krzywdzie, która skierowana była właśnie w stronę Żydów. Potem zwrócił się do Simona Wiesenthala i powiedział: w ostatnich godzinach mojego życia jesteś ze mną. Nie wiem, kim jesteś, wiem tylko, że jesteś Żydem. Ale to wystarczy. Wiem, że to, co ci powiedziałem, jest okropne. Długie noce, kiedy leżałem, czekając na śmierć, wielokrotnie pragnąłem porozmawiać z Żydem i błagać go o przebaczenie. Wiem, że to, o co proszę, to zbyt wiele, ale bez twojej odpowiedzi nie mogę umrzeć w pokoju. Błagam cię o wybaczenie. Simon Wiesenthal, 20-kilkuletni architekt, obecnie więzień, patrzył przez okno na oświetlony słońcem dziedziniec. Patrzył, jak mucha lata i siada na ciele tego mężczyzny. W końcu podjąłem decyzję, mówi Wiesenthal w swojej książce Słonecznik. I bez słów opuściłem pokój. Sytuacja ta sprawiła, że Simon przez dziesiątki lat borykał się i żył z wątpliwościami, czy wtedy słusznie postąpił. I owocem tych właśnie wątpliwości jest jego książka. Książka, w której dodatkowo znajduje się wiele komentarzy znanych i szanowanych osób z świata polityki, duchownych i intelektualistów. Zawarta jest tam debata o granicach odpowiedzialności i przebaczenia. I z takimi pytaniami, jak zareagować, kiedy ktoś mnie krzywdzi, z pytaniami o przebaczenie, musimy się również skonfrontować i my. A takie konfrontacje, gdy ktoś cię skrzywdził, gdy czujesz się zraniony i oszukany, są najtrudniejsze i często łatwiej jest po prostu, jak Wiesenthal, wyjść, niż doprowadzić do tej konfrontacji. Często łatwiej jest się odwrócić, niż wybaczyć. Gdy musisz zmierzyć się nie tylko z własnym bólem, z własnymi słabościami, ale musisz zmierzyć się również z osobą, która wyrządziła ci tę krzywdę i z jej słabościami. C.S. Lewis dobrze to ujął, mówiąc: przebaczenie to piękne słowo, dopóki sam nie masz rzeczy do wybaczenia. A przecież każdy z nas ma. Każdy z nas ma, dlatego że każdy z nas wie, jak to jest być zranionym. Każdy z nas ma jakąś historię, swoją historię. Historię, w którą włączeni, wplątani są ludzie, którzy sprawili nam wiele bólu. Być może swoimi fizycznymi atakami, swoją niewiernością, swoimi słowami zniszczyli twoje poczucie wartości, swoimi oskarżeniami spowodowali, że straciłeś przyjaciół. Opuścili cię w momencie, w którym najbardziej ich potrzebowałeś. Jak więc postąpić, kiedy ktoś nas krzywdzi? Jak szukać w sobie przebaczenia? Zwłaszcza jeśli dzieje się to w Kościele. Odpowiedzi na te pytania udzielił kiedyś Jezus i znajdujemy je w Ewangelii Świętego Mateusza w 18 rozdziale. Od 15 wersetu czytamy tak. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Jezus daje prostą radę. Mówi: idź i porozmawiaj osobiście. Radę, której Wiesenthal nie zastosował. Jeśli ktoś zgrzeszył przeciwko tobie, jeśli cię skrzywdził, jeśli cię źle zachował, to porozmawiaj z nim. I ta prosta rada okazuje się jednak często w naszej osobistej konfrontacji być czymś, od czego uciekamy jak od ognia. Bo przecież to niczego nie zmieni, albo on i tak nie zrozumie. Przecież to on powinien pierwszy przyjść do mnie, a nie ja do niego. Po co dolewać oliwy do ognia? Mamy naprawdę bardzo dużo świetnych wymówek, żeby takiej konfrontacji unikać. I wiem, co mówię, bo takie rozmowy nie przychodzą mi łatwo. I często setki razy układam sobie taką rozmowę w głowie i piszę różne scenariusze, jak mogłaby taka rozmowa wyglądać, zanim się na nią zdecyduję. Chodzę, myślę i nie daje mi to spokoju. Nawet często w nocy nie mogę zasnąć. A kiedy już dochodzi do takiej konfrontacji, do takiej rozmowy, to często okazuje się, że te wszystkie scenariusze były niepotrzebne, bo tak naprawdę rozmowa przebiegła zupełnie inaczej. I często żałuję, że wcześniej się na ten krok nie zdecydowałem. Jezus mówi: jeśli doświadczyłeś krzywdy, to idź i uświadom to tej osobie w osobistej rozmowie. Bo inaczej nie pomożesz ani sobie, ani nie pomożesz jemu. Bo w tobie będzie narastać to poczucie krzywdy i ten gniew, aż w końcu kiedyś, któregoś dnia wybuchnie jak bomba, raniąc ciebie jeszcze bardziej i raniąc ludzi wokół ciebie. A jemu też nie pomożesz, bo unikając takiej konfrontacji, być może zabierzesz mu możliwość uświadomienia sobie grzechu, którego się dopuścił. zabierzesz mu możliwość rozprawienia się z tym grzechem, możliwość zmiany. A być może ten ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo cię skrzywdził. A ty, idąc, możesz być właśnie dla niego takim Bożym głosem opamiętania. My jednak często, zamiast porozmawiać osobiście, wolimy porozmawiać o tym, co nas boli, o tym, jak ktoś nas skrzywdził z innymi ludźmi, z naszymi bliskimi, z naszymi przyjaciółmi, z ludźmi w kościele. I w taki sposób o całej sytuacji wiedzą wszyscy dookoła, ale nie osoba, która cię zraniła. A być może ona już wie, tylko dowiedziała się od kogoś innego, bo my nie daliśmy jej szansy na wytłumaczenie i zrozumienie naszej perspektywy. A takie załatwienie sprawy niesie za sobą dodatkowe niebezpieczeństwo, bo bardzo łatwo jest kogoś zdyskredytować i oskarżyć w oczach innych ludzi. A czasami przecież nie wiemy, czy oskarżenia rzucane przeciwko drugiej osobie są prawdą, czy nie, bo tak naprawdę znamy zeznania tylko jednej ze stron. Dlatego Jezus mówi: idź i pogadaj w cztery oczy. Wszyscy nie muszą o tej sytuacji wiedzieć w tym momencie. Daj mu szansę na zmianę, na opamiętanie i odwrócenie się od tego grzechu. Bo czytamy, że jeśli cię posłucha, to pozyskałeś brata swego. I to jest właśnie sedno całej tej konfrontacji. Nie to, żeby komuś dowalić. Nie to, żeby mu pokazać, jesteś taki i taki. Nie to, żeby odprawiać nad nim jakieś sądy. Ale żeby właśnie go pozyskać, aby mógł się zmienić. Taka rozmowa to wyciągnięcie ręki. Dawno temu dwóch braci prowadziło wspólnie gospodarstwa. Przez ponad 40 lat pracowali razem, dzieląc się sprzętem, pomagając sobie nawzajem, gdy tylko była taka potrzeba. Potem pewnego dnia wszystko się rozpadło. Zaczęło się od małej sprzeczki, od małego nieporozumienia, które przerodziło się w kłótnię, aż w końcu młodszy brat wybuchł gniewem, rzucając gorzkimi słowami. Słowami, które nie można było już cofnąć, a po których nastały miesiące ciszy. Pewnego dnia starszy brat, Pete, pracując na swoim polu, podjechał do niego samochód, zatrzymał się i z samochodu wysiadł mężczyzna, który niósł ze sobą skrzynkę z narzędziami stolarskimi. Szukam kilku dni pracy, powiedział. Być może miałbyś coś dla mnie do roboty, może mógłbym ci w czymś pomóc. Tak, tak, powiedział Pete. Widzisz ten potok na dole? To granica między moją farmą a farmą mojego brata. Mój brat pogłębił ją celowo, tak żebym nie mógł jej przekraczać, tak żeby choćby jedna stopa nie stanęła na jego farmie. Chcę, żebyś wziął drewno ze stodoły i zbudował mi płot bardzo wysoki, tak żebym już nigdy nie musiał patrzeć na mojego śmierdzącego brata i na jego farmę. Stolarz ucieszył się z pracy. Nie martw się, rozumiem, kolego. Pokaż mi tylko, gdzie masz koparkę, a praca będzie wykonana. Stolarz zaczął pracować. Tymczasem rolnik Pete udał się do miasta na aukcję bydła. Kiedy wrócił o zachodzie słońca, był zaszokowany, widząc to, co zrobił stolarz. Bo obok potoku nie było ogrodzenia. Zamiast tego stolarz zbudował most, na którym stał jego młodszy brat. Wyciągnął rękę i powiedział: Pete, po tym wszystkim, co ci zrobiłem, po tym wszystkim, co ci powiedziałem, Ty wciąż wyciągasz do mnie dłoń. Nie mogę w to uwierzyć. Masz rację, wstydzę się tego, co zrobiłem i co powiedziałem. Wybacz mi, już czas zakopać ten topór. Dwaj bracia spotkali się na środku, objęli się, odwrócili się, żeby zobaczyć stolarza podnoszącego skrzynkę z narzędziami. Nie, czekaj, zostań, mam jeszcze kilka drobnych projektów, w których mógłbyś mi pomóc, powiedział Pete. Chciałbym zostać, odpowiedział stolarz, ale mam jeszcze wiele mostów do zbudowania. Taka rozmowa jeden na jeden jest właśnie jak budowanie mostu. Nie czekaj, aż ktoś zbuduje go za ciebie. Być może będziesz musiał odbyć wiele takich rozmów. Ale kiedy ktoś cię skrzywdzi, nie zwlekaj, tylko porozmawiaj z nim osobiście, aby zobaczył twój krok w jego stronę i aby mógł się zmienić. Ale może być też tak, że taka rozmowa nie przyniesie efektu, bo ktoś zwyczajnie nie ma zamiaru się zmieniać albo nawet nie chce cię słuchać. A jeśli dzieje się tak w Kościele, to czytamy, że jest coś jeszcze, co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić. Jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła, a jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Zapewniam też was, że jeśli by dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, on spełni ich prośbę, bo gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich. Jeśli ktoś zgrzeszył przeciwko tobie, a twoja osobista rozmowa z nim nie przyniosła żadnych efektów, nie sprawiła, że on zrozumiał swój błąd i swój grzech, to Jezus mówi, nie poddawaj się, nie spisuj go na straty, ale walcz o niego dalej. Walcz, jeśli sam na sam nic nie dało, to weź tym razem kogoś z sobą do pomocy. Pójdź do niego kolejny raz, tym razem weź ze sobą jedną lub dwie osoby. Jezus w tym miejscu odnosi się do starotestamentowej zasady zapisanej w Księdze Powtórzonego Prawa. W żydowskim sądzie zeznanie właśnie dwóch lub trzech świadków wystarczało, było wystarczającym dowodem na faktyczność jakiegoś zdarzenia. Są konfrontacje, są konflikty, których sami nie możemy rozwiązać, bo na przykład wiążą się z nimi zbyt silne emocje. Wtedy warto poprosić kogoś o pomoc, kogoś rozsądnego, kogoś postronnego. Bo być może oni też widzą ten grzech i będą dodatkowym głosem w konfrontacji z tą osobą. A może o tej sprawie nic nie wiedzą i jako właśnie tacy postronni świadkowie mogą spokojnie i obiektywnie wysłuchać dwóch stron i zobaczyć, kto ma rację. I znowu mogą być różne efekty takiej rozmowy, bo dzięki takiej rozmowie ktoś może zrozumieć i zobaczyć swój grzech i odwrócić się od niego, ale równie dobrze może być czasem tak, że okaże się, że to ty się mylisz i niesłusznie uważasz, że ktoś cię krzywdzi. Ostatecznie może okazać się również tak, że człowiek ten, tak jak nie chciał słuchać ciebie, tak nie ma zamiaru słuchać innych. A być może nawet wie, że tkwi w jakimś grzechu, ale po prostu nie chce się zmienić. Jeśli taka sytuacja dzieje się między ludźmi w Kościele i dotyczy ludzi z Kościoła, dotyczy krzywdy i grzechu wymierzonego właśnie w stronę ludzi ze wspólnoty, to czytamy, że wtedy należy skonfrontować taką osobę z całym Kościołem. Dlatego, że dotykając ludzi z Kościoła, ludzi ze wspólnoty, dotyka całego Kościoła. I to Kościół ma być tym, który postawi granice i nie może pozwolić na takie zachowania. A jeśli jednak ten człowiek przekroczy tę granicę i nie posłucha Kościoła, to czytamy, że stanie się dla niego jak poganin i celnik. Czyli przestanie być częścią takiej wspólnoty. I ta decyzja o wyłączeniu z Kościoła to nigdy nie jest łatwa decyzja. Nigdy nie są to łatwe sprawy do rozstrzygania. Ale czytamy, że Jezus zapewnia swoje wsparcie w takich trudnych chwilach. Jezus podkreśla, że cokolwiek będzie rozwiązane tutaj na ziemi, będzie też rozwiązane w niebie. Czyli jeśli kogoś wykluczymy, to ta decyzja nie tylko ma swoje konsekwencje tu na ziemi, ale ma również konsekwencje w niebie. Daje Kościołowi autorytet do decydowania i stawiania granic w tak trudnych sytuacjach, sprawach, które trzeba rozsądzić. I w tych sprawach on nie zostawia nas samych, nie staje przeciwko nam, ale wspiera i opowiada się za tym, co zostanie zdecydowane. I tak jak czytamy, że jeśli ta decyzja wykluczenia podejmowana jest z modlitwą, to Bóg obiecuje dać to, o co się modlimy. Kiedy taka modlitwa ma miejsce, to On obiecuje, że wtedy On jest obecny. On jest obecny podczas dokonywania tej decyzji. W Starym Testamencie zeznania dwóch, trzech świadków wystarczałoby być ostatecznym dowodem w sądzie, ale to byli też ci, którzy jako pierwsi mieli rzucić kamień. A tu to są ci, którzy jako pierwsi mają modlić się o tego, który się zgubił. Dlatego, że nie chodzi o to, żeby kogoś ukarać, skreślić i stracić, ale ciągle chodzi o to, żeby kogoś pozyskać. A więc potraktuj go jako człowieka, do którego musisz jak najszybciej przyjść z Ewangelią. Dlatego, że życie tego człowieka nie zostało przemienione przez Ewangelię. Dlatego, że on ciągle żyje w grzechu i trzeba go ratować. Kiedy więc Jezus mówi, że taki grzesznik ma być dla nas jak poganin i celnik, to musimy pamiętać, że sam Jezus był nazywany przyjacielem grzeszników i celników. Spędzał z nimi czas, troszczył się o nich po to, żeby skierować ich w stronę Boga. Po to, żeby mogli odwrócić się od swojego grzechu, żeby mogli się zmienić. Bo Bóg jest gotów zrobić wszystko. Wszystko, co możliwe, żeby uratować grzesznika, a my mamy robić to samo. Mamy robić to samo i mamy się modlić. A więc ten tekst z jednej strony jest o stawianiu granic. Od tej chwili nie jesteś częścią naszej wspólnoty. Ale też z drugiej strony jest o trosce o tych, którzy pozostają w grzechu. Dlatego kiedy ktoś cię skrzywdzi i nie chce słuchać, konfrontując go z innymi, postaw granicę. Ale też nie przestawaj troszczyć się o niego i modlić się o jego zmianę. No dobrze, ale można zapytać, co w takiej sytuacji z nami? Czy ktoś jeszcze tutaj o nas pamięta? Czy ktoś pamięta, że to przecież my zostaliśmy skrzywdzeni, że to my cierpimy, że to w nas zostały wymierzone ciosy? Ile razy mamy na to pozwalać? Ile razy mamy jako pierwsi wychodzić naprzeciw takiemu człowiekowi, wyciągać rękę? Właśnie dlatego Piotr zaraz po tym zadaje Jezusowi konkretne pytanie. I czytamy tak. Wtedy poszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszył przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? Jezus odpowiedział, mówię ci, nie aż do 7 razy, lecz do 70 razy 7. Reakcją Piotra na te słowa Jezusa jest pytanie, no dobrze, to ile razy w takim razie mam wybaczać komuś, jeśli zgrzeszył przeciwko mnie? Rabini w tamtych czasach, cytując księgę Amosa, uważali, że skoro Bóg wybacza przeciwnikom Izraela do 3 razy, to czymś niestosownym i niewłaściwym, aroganckim byłoby wybaczanie więcej niż 3 razy. Więc Piotr chciał tutaj zabłysnąć, chciał pokazać, jak jest wielkoduszny, pytając, czy aż 7 razy? A Jezus odpowiada, 70 razy 7, co daje nam 490. A wybaczając i licząc do 490, na pewno w którymś momencie się pogubisz, będziesz musiał zacząć liczyć od nowa. Więc tak naprawdę chodzi tu o to, że wybaczać mamy nieskończoną ilość razy. Raczej nie trudno wyobrazić sobie tutaj minę Piotra, bo jak my byśmy zareagowali. Dlatego Jezus po tym pytaniu opowiedział im historię o dłużniku, który był winien swojemu królowi niebotyczną sumę 10 tysięcy talentów. A 1 talent to 6 tysięcy denarów. Czyli jak łatwo policzyć, winien był mu 60 milionów denarów. Przy czym 1 denar w tamtym czasie to była zapłata za 1 dzień pracy, 1 dniówka robotnika. Dług więc opierał na kwotę 60 milionów dniówek pracy. Jeśli przyjmiemy, że średnia płaca w Polsce to 150 zł za 10 godzin, to daje nam to kwotę 9 miliardów złotych. Ludziom w tamtym czasie musiało nasuwać pytanie takie samo, które mi się w pierwszej chwili nasuwa. Kto pożycza tyle pieniędzy? Najważniejsze jest jednak to, że ten dług był po prostu niemożliwy do spłacenia. Król też o tym wiedział, dlatego postanowił, że sprzeda tego sługę wraz z jego domem, wraz z jego całą rodzinę do niewoli i w ten sposób odzyska chociaż część swojego długu. Sługa zaczął jednak błagać króla o litość, obiecując, że odda wszystko, jeśli ten da mu chociaż trochę więcej czasu. Tak jakby dało się zarobić 9 miliardów w krótkim czasie. Król zapewne wiedział, że nie odzyska i tak tych pieniędzy i postanowił okazać swoją łaskę i darować mu cały ten dług. Sługa bardzo się ucieszył, a kiedy wychodził od króla, natknął się na swojego dłużnika, który winien był mu 100 denarów, a więc równowartość 100 dni pracy. Złapał go za gardło, żądając oddania całej sumy. Gdy ten padł przed nim, prosząc o łaskę, prosząc o troszeczkę więcej czasu na oddanie pieniędzy, ten nie zgodził się i wtrącił go do więzienia. Kiedy o tym zajściu dowiedział się król, zezłościł się, kazał przywołać sługę po raz kolejny i tak samo wtrącił go do więzienia do czasu, aż nie odda całego długu. Jezus odpowiadając Piotrowi, nie mówi mu jakiejś tam historii o królu i dłużniku, ale mówi mu tak naprawdę historię o każdym z nas. Bo my też mamy swoich dłużników. Ludzi, którzy są nam winni, bo zabrali nasze dzieciństwo, bo zabrali naszą godność, zabrali naszą własność i powinni za to zapłacić. Ale też sami jesteśmy winni królowi znacznie więcej. Jednak to nie sprawia, że nam łatwiej jest darować dług, bo przebaczenie boli bo przebaczenie kosztuje. Dlatego, że każdy dług, każde wyrządzone zło musi być zapłacone. A wybaczając naszym dłużnikom, decydujemy, że to nie oni zapłacą cenę, ale my ją zapłacimy. Tim Keller powiedział kiedyś, ktoś zawsze musi zapłacić za wyrządzoną krzywdę. Jeśli przyjdę do twojego domu i zbiję ci lampę, to jeden z nas będzie musiał za nią zapłacić. Albo ja wyciągnę portfel, wyjmę kasę, albo powiesz mi, nie, dobra, nie martw się tym i sam pójdziesz do sklepu, kupisz nową lampę i zapłacisz za nią z własnych pieniędzy. Ale jedno z nas musi zapłacić za to, że jestem niezdarą. Wybaczenie nie oznacza, że ponownie od razu trzeba zaufać. To nie znaczy, że relacje od razu będą jak dawniej. Ale to oznacza, że ktoś nie musi płacić za to, co zrobił. Ani my nie będziemy mu się odpłacać. Ponieważ rozumiemy, że nieprzebaczenie kosztuje znacznie więcej. Bo na końcu tej historii Jezus powiedział takie zdanie. Podobnie mój Ojciec w niebie uczyni wam, z wami, jeśli któryś z was całego serca nie wybaczy swojemu bratu. I to brzmi bardzo radykalnie. Ale przypomina nam o tym, że jesteśmy dłużnikami samego Boga, któremu darowany został niespłacalny dług. Bo każdy z nas ma na swoim koncie jakieś grzechy. A zapłatą za grzech jest śmierć. Tak więc ten nasz dług jest zbyt wielki, żebyśmy mogli sami za niego zapłacić. Właśnie dlatego Bóg posłał swojego Syna, aby On zapłacił za nasze grzechy. Zapłacił śmiercią za nasz dług. A kiedy uświadomimy to sobie, jak wielki dług Bóg nam darował, to wtedy zupełnie inaczej patrzymy na tych, którzy nas skrzywdzili, którzy nam są coś winni. Bo choć przebaczenie boli i będzie boleć i kosztuje, to tak naprawdę za żadne z tych przewinień nie musimy płacić śmiercią. Nie musimy płacić swoim życiem. Dlatego ci, którzy szukają przebaczenia od Boga, ale nie chcą wybaczyć innym, tego wybaczenia nie otrzymają. Bo tak naprawdę nie rozumieją i nigdy nie przyjęli Bożej łaski. Nie zrozumieli, na czym ona polega. Dlatego kiedy ktoś cię skrzywdził, wybacz bez względu na cenę, tak jak Bóg wybacza tobie. W książce Ernesta Gordona Cud na rzece Kwai opisana jest historia szkockich żołnierzy, którzy zmuszani byli do ciężkiej pracy w dżungli przy budowie torów. Zmuszani byli przez swoich japońskich porywaczy. Pewnego popołudnia wydarzyła się sytuacja, która na zawsze już wyryła się w ich pamięci. Na jednym z punktów kontrolnych brakowało jednej łopaty. Dowódca wpadł w szał. Nakazał natychmiastowe jej oddanie, a kiedy nikt się nie przyznał, nikt się nie zgłosił, to oficer chwycił za broń i zagroził, że wystrzela całą eskadrę. Było oczywiste, że jego groźby są prawdziwe i że tak się może stać. Dlatego w końcu jeden z mężczyzn wyszedł do przodu. Oficer odłożył broń, chwycił za łopatę i zaczął go bić. Bił go tak długo, aż ten mężczyzna umarł. Kiedy przestał go bić, ci, którzy przeżyli, chwycili to zakrwawione ciało i przechodząc, przeszli do drugiego punktu kontroli narzędzi. Tym razem okazało się, że żadnej łopaty jednak nie brakuje, że ktoś się pomylił, że oficer, który liczył narzędzia, źle policzył. Wieść o tym momentalnie przeszła przez cały obóz. Wszyscy się o tym dowiedzieli. Niewinny człowiek gotów był umrzeć, żeby inni mogli żyć, żeby ocalić innych. Incydent ten miał tak głęboki wpływ na ich życie, że mężczyźni od tamtej chwili zaczęli traktować się jak bracia. A kiedy zwycięzcy sojusznicy wkroczyli do obozu, uwolnieni żołnierze stanęli naprzeciwko swoich oprawców. Ale zamiast zemsty, zamiast atakowania, prosili nigdy więcej nienawiści, nigdy więcej zabijania. Teraz potrzebujemy przebaczenia. Taka miłość i takie przebaczenie mają przemieniającą moc. Taka miłość daje siłę, żeby postępować inaczej. Siłę, by wziąć na siebie cenę i ciężar przebaczania innym ludziom. Dlatego przebaczając innym, konfrontuj zło w ich życiu, tak aby mogli odwrócić się od niego i doświadczyć przebaczenia od Boga.